Poproszono mnie tak o kilka słów na temat chrześcijańskiego stylu życia, ale też z takim gdzieś odwołaniem się właśnie do tego aspektu życia wspólnotowego, to znaczy nie wspólnot Emanuel, ale wspólnot ludzkich. Jest taka rzecz, że jak się myśli o jakimś stylu życia, to zwróćmy uwagę, że to nie jest myślenie w kategoriach jakichś norm, zakazów, nakazów. Trochę to tak, jak się, powiedzmy, patrzy na drugiego człowieka i mówi się, że ma pewien styl, że jest jakiś styl w architekturze. W starszych budynkach sakralnych można się tego stylu dość łatwo dopatrzyć, a w nowszych trudniej. Ale tak jest, że my dzisiaj najczęściej, kiedy myślimy o takim chrześcijańskim podejściu do rzeczywistości życia społecznego, to myślimy o prawie naturalnym, o jakichś normach. Ale to się bierze z tego, że w pewnym sensie ze społeczeństwami, w których żyjemy, jest na tyle źle, że ciągle wszystkie debaty, spory dotyczą pewnego minimalnego poziomu wspólnego życia, a nie tego, co można byłoby osiągnąć, gdyby wznieść się ponad to i gdybyśmy o te całkowicie fundamentalne sprawy się nie spierali. I teraz myśląc o tym stylu, to jest taka rzecz, że ten sposób myślenia o rzeczywistości społecznej jest bardzo stary, dlatego że u Greków czy Rzymian, u myślicieli pogańskich, bardzo ściśle wiązano na przykład ustrój państwowy z cechami charakteru ludzi. Czyli w pewnym sensie możemy powiedzieć, że ludzie mają taki ustrój, na jaki zasługują. Jak są tacy ludzie o takich charakterach, to z tego wychodzi taki ustrój państwowy. I dlatego jedni żyją, powiedzmy, w demokracji, drudzy w arystokracji, a trzeci w tyranii. To było oddawane przede wszystkim przez słowo cnota, że ludzie muszą być cnotliwi, żeby móc wspólnie dobrze żyć. I dopiero jakby do tej cnoty obywateli dokładane są instytucje pewne, czyli to wszystko, co nam się kojarzy z ustrojem państwowym. I te instytucje nie mają możliwości dobrego funkcjonowania, jeśli zabraknie cnotliwych ludzi, ludzi, którzy kierują się w swoim życiu jakimiś wyższymi wartościami. I równocześnie w momencie, kiedy te wartości w tej grupie, która odpowiada za państwo, zanikają, to państwo się psuje. Jest taka księga ósma w państwie Platona o rozkładzie demokracji. Skąd się bierze rozpad ustroju demokratycznego i jak do niego po kolei dochodzi. To jest lektura bardzo ciekawa. I jak studenci czytają, to zawsze są zaskoczeni, skąd on to wiedział. Jak to możliwe, że on tak dobrze znał nasze społeczeństwo. Ale Platon mówi tam właściwie coś, co można streścić w powiedzeniu, że ryba psuje się od głowy. Czyli nie od dołu społeczeństwo i państwo się psują, tylko od elity, która odpowiada za funkcjonowanie państwa. No i z tego powodu także wielu myślicieli, filozofów politycznych starożytności mówiło, że najlepsza jest monarchia, bo w monarchii wystarczy, jak jest jeden przyzwoity człowiek na właściwym miejscu. Jak jest ustrój arystokratyczny, no to trzeba znaleźć grupę przyzwoitych ludzi. To jest jeszcze do zrobienia. A z demokracją jest najtrudniej, bo wszyscy muszą być przyzwoici, żeby to dobrze działało. I w tym kontekście ten fakt, że my spieramy się o zupełnie fundamentalne wartości, pokazuje, że do tej przyzwoitości wszystkich jest dość daleko. Bo przyzwoici to nie znaczy koniecznie myślący tak samo, ale ludzie, którzy w swoim życiu właśnie kierują się cnotą. I teraz jak spojrzymy na te kwestie właśnie wspólnotowości, to ja trochę o tym mówiłem przy pierwszym spotkaniu, ale jest tak, że człowiek jest tą istotą z natury społeczną i było to postrzegane w ten sposób, że no po pierwsze, mężczyzna i kobieta mają się ku sobie. W związku z tym dochodzi do powstania małżeństwa i rodziny. Ale jak zapytamy właściwie, jakby co dobrego wynika, co jest celem małżeństwa, to taka bardzo konkretna odpowiedź jest dzieci. Jak się mężczyzna z kobietą nie spotkają i nie pobiorą, czyli nie będzie tego spotkania na stałe, na całe życie, no to po prostu ludzkość wyginie, państwo zginie, bo nie będzie dzieci. To jest dość oczywiste. No ale jak się dzieci urodzą, to wtedy jeszcze trzeba je wyżywić. I tutaj patrzono w ten sposób, że to wszystko, co jest potrzebne jakby od strony materialnej, takiego materialnego zabezpieczenia rodziny, to właściwie każda rodzina powinna potrafić sobie z tym poradzić w normalnych warunkach. Ale na świecie bywają warunki nienormalne. W związku z tym tam można sobie wyobrazić, że jest susza, pożar, gradobicie. I wtedy pojedyncza rodzina nie ma szansy przeżycia. W związku z tym, żeby zwiększyć tę gwarancję życia materialnego, to ludzie tworzą wieś. I stąd, jeżeli mamy takie skupisko rodzin jak wieś, to wiadomo, co jest ich celem. Ale ludzie nie żyją wyłącznie po to, żeby utrzymać się przy tym materialnym życiu. I w związku z tym, że mają wyższe potrzeby, to na wsi się tych wyższych potrzeb nie zaspokoi. Znaczy w tym znaczeniu, że ta wspólnota jest zbyt mała, żeby wytworzyć te dobra, o które człowiekowi naprawdę chodzi. I to postrzegano jako dobra kultury w tych starożytnych pogańskich pismach. Mówiono, że kiedy mamy jakie skupisko ludzi można nazwać miastem. To miasto to jest to samo słowo, co państwo w języku greckim. Otóż takie, w którym są trzy instytucje kultury. To znaczy jest po pierwsze świątynia, po drugie teatr, a po trzecie stadion. Przy czym stadion był instytucją kultury, to znaczy tam organizowano igrzyska, ale jakby nie sam sport, tak jak go dzisiaj rozumiemy, był celem, tylko chodziło o to, że Grecy nigdy nie mieli wspólnego państwa. W związku z tym, kogo uważano za Greka? No, tego, kto mówi po grecku, Ale to jest jakby za mało, bo języka się można nauczyć. W związku z tym Grekiem, to kryterium przynależności do narodu greckiego było dopuszczenie do Igrzysk Olimpijskich. Ci, którzy mieli możliwość, mieli prawo uczestniczyć w tych igrzyskach na tym stadionie, to byli Grecy. I w związku z tym stadion był właśnie taką instytucją, która wytwarza pojęcie tej wspólnoty narodowej przekraczającej ramy tych małych państw, miast. I teraz co oznacza, że mamy tutaj jakby po drodze trzy pojawiające się wspólnoty. Pierwszą wspólnotę rodzinną, potem wspólnotę wiejską i potem tą wspólnotę miast. Nastawione jakby pierwotnie na inne dobro. Ale jeśli powiemy, zwłaszcza dzisiaj, że mężczyzna pobiera się z kobietą, czy kobieta z mężczyzną po to, żeby mieć dzieci i na tym koniec, to trudno nam to zaakceptować. I słusznie. Ale jeśli zapytamy, czy na przykład w mieście, czy w państwie może być tak, że znowu ludzie z powodu tego, że coś dostają, chcą razem mieszkać, to znowu jakby tradycyjnie to się pokręci głową. Jest taki bardzo ładny wiersz Tomasza Stinsa Eliota, gdzie on patrząc na miasto pyta, ale dlaczego ci ludzie koniecznie chcą mieszkać jeden obok drugiego? Najprościej byłoby, żeby się rozproszyć. A jest coś takiego dziwnego, że ludzie koniecznie chcą mieszkać jeden obok drugiego. I Eliot stawia pytanie, czy dlatego, że chcecie na sobie robić pieniądze, no i dlatego jakby trzeba być blisko w pewnym sensie tego, kogo można złupić, czy na kim można zarobić, czy dlatego, że się kochać. W związku z tym na każdym poziomie tych wspólnot, żeby one naprawdę funkcjonowały, potrzebna jest miłość. Choć innego rodzaju. Ale dopiero miłość powoduje, że to wszystko, co jest jakby instytucjonalnie zorganizowane, że zaczyna naprawdę działać. I że pojawia się dobro, które jest jakby na miarę człowieka. Bo my potrzebujemy i tych różnego rodzaju dóbr materialnych. Trzeba się jakoś właśnie przy życiu utrzymać. Ale to utrzymanie się przy życiu nie odróżnia nas od zwierząt. W związku z tym jest pytanie, co jeszcze jest potrzebne. I tu się właśnie pojawiają te różne dobra kultury różnego rodzaju. Różnego rodzaju dobra duchowe. W tym także na przykład pragnienie przyjaźni. Znaczy jakichś bliskich relacji, nie tylko we wspólnocie rodzinnej, ale w tej szerszej wspólnocie. Papież Franciszek ostatnio napisał encyklikę o braterstwie. I myślę, że to pojęcie braterstwa jest jakoś bardzo istotne, gdy chodzi o chrześcijańskie rozumienie życia. Z tym, że jak spojrzymy do Pisma Świętego, także do Nowego Testamentu, to jest charakterystyczne, że słowo brat i siostra tam tak, nie oznacza po prostu dzieci czy rodzeństwa w sensie fizycznym. To rozszerzenie zostało dokonane przez Pana Jezusa, kiedy pada to pytanie, kto jest moim bratem i kto jest moją siostrą. Ale w Nowym Testamencie słowo bracie i siostra zarezerwowane jest dla tych, którzy są tej samej wiary. Nie poprzez więzy fizyczne, ale poprzez wspólną wiarę. I w drugiej kolejności jest takie pojęcie braterstwa, które jest starsze jeszcze. To jest poprzez stworzenie. Czyli Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo mężczyznę i kobietę. I każdy jest stworzony przez Boga na obraz i podobieństwo Boże. Także ci, którzy nie wiedzą o tym. W związku z tym mamy to poczucie, że mamy jednego Ojca jako ludzie. Czyli to braterstwo ludzkie, przekraczające wspólnotę Kościoła, bierze się z wiary w to, że mamy jednego Ojca. I w związku z tym używamy słowa brat, mimo tego, że nie jest on z nami tymi więzami biologicznymi połączony, nie jest połączony więzami wiary, ale jest połączony wspólnym pochodzeniem. Ale pochodzeniem w znaczeniu stworzenia. I myślę, że gdy chodzi o całe myślenie o życiu społecznym, to fakt, że dość, że jakby uproszczona, a właśnie można być ideologia ewolucji zastąpiła teologię stworzenia w takim dyskursie społecznym, to powoduje, że nie potrafimy zrozumieć tego, co nas naprawdę łączy. Nie rozumiemy braterstwa. Nie mówię tutaj o teorii ewolucji, bo to jest jakby coś innego, tylko o ideologii ewolucji, to znaczy takiej, gdzie człowiek jest po prostu produktem ubocznym procesów komplikowania się struktur materialnych. A w związku z tym nie ma tam absolutnie miejsca dla Pana Boga, bo wszystko jest wyłącznie materią. I teraz, jeśli patrzymy na to życie rodzinne, ale także na to życie wiejskie, na to życie miejskie, to tam jest potrzeba tego drugiego człowieka, jako kogoś, kto jest bliskim i z którym wspólnie się przeżywa te wyższe dobro, te wyższe wartości. Przy czym najwyższą wartością, najwyższe wartości to są wartości religijne, to znaczy relacja z Panem Bogiem, która też najbardziej właśnie łączy ludzi między sobą. I teraz, jeżeli patrzymy na wspólnoty, w jakich żyjemy, to w nauczaniu Kościoła są dwie wspólnoty, które są naturalne. To znaczy, że nie może ich nie być. I w związku z tym my, chcąc, nie chcąc, musimy do nich należeć. Pierwszą jest rodzina, a drugą jest naród. To znaczy mała wspólnota i duża wspólnota. To myślenie o wspólnocie narodowej tutaj, czy pojęcie narodu jest jakby niezależne od różnych filozofii politycznych i definicji narodu. Po prostu ludzie muszą żyć w dużej wspólnocie. Do tego są też stworzeni. I nie ma czegoś takiego w katolickiej nauce społecznej, żeby Pan Bóg jakby tworzył ten albo tamten naród. Ale jest tak, że w naturę wpisane jest to, że ludzie muszą żyć w narodowych wspólnotach. I równocześnie jest tak, że jak patrzymy na przykazanie miłości, to nawet otwierając katechizm, dochodzimy do tego, że jest czwarte przykazanie, które nakazuje miłować rodziców i rodzicom miłować dzieci. I tam jest zawsze nauczanie o patriotyzmie. Czyli o ojcu i ojczyźnie, który jest ustawiony w ten sposób, to świętego Tomasza jest to jakby już w fundamentalny sposób określone, w taki dojrzały sposób, że to jest ta sama cnota pobożności. Że jest Bóg, rodzice i ojczyzna i to są trzy rzeczywistości objęte tą samą cnotą pobożności. Przy czym należy zawsze zwracać uwagę, że w tych trzech słowach, jeśli weźmiemy rodzina, naród, Bóg, to dwa można umieścić na tym samym poziomie, ale trzecie jest z innego poziomu. Więc nie jest tylko jakimś hasłem dodanym do tego, żeby zmotywować do czegoś ludzi, tylko chodzi o relację miłości do osobowego Boga. Obok tego pojawiają się inne wspólnoty. Te inne wspólnoty, w których żyjemy, one albo mogą mieć taki charakter terytorialny, to znaczy jeśli mówiłem o tej wsi, to jest gdzieś gmina, jakby tam, tym odpowiednikiem. To znaczy jest mała wspólnota, która pomaga nam w tym codziennym życiu. I drugim jakimś obszarem, bo pierwszy związany jest z miejscem zamieszkania. Gdzieś musimy mieszkać, obok jakichś ludzi. I drugim miejscem jest miejsce pracy. Że pracę najczęściej, czy niemal zawsze, wykonujemy z innymi ludźmi. I teraz jest tak, że jeśli patrzymy na, może tak zacznę, kiedy Jan Paweł II napisał encyklikę Laborem Exercens o pracy ludzkiej, to co mnie tam uderzyło szczególnie, to było takie zdanie, które mówi o tym, że jeżeli pytamy o to, jaki jest cel przedsiębiorstwa, czyli inaczej, po co ludzie prowadzą biznes? Papier też odpowiada, po to, żeby stworzyć wspólnotę ludzi. Dlatego chodzimy do pracy, gdzie spotykamy się z ludźmi, żeby tam zaistniała wspólnota. A przy okazji zarabiamy, jakby to zarabianie jest pretekstem. Ale naprawdę chodzi o wspólnotę ludzi. Ta wspólnota tworzy się właśnie poprzez wspólną pracę, poprzez ten fakt, że efekty tej pracy służą innym ludziom i równocześnie ta praca jest konieczna także do tego, żeby utrzymać własną rodzinę. Ale papież mówi, pierwotnym celem przedsiębiorstwa jest stworzenie wspólnoty ludzi. I teraz, jak myślimy o chrześcijańskim stylu życia, to oznacza, że chrześcijanie dążą do tego, żeby tworzyć wspólnoty. To znaczy, że gdziekolwiek się pojawią, to starają się o takie relacje z innymi ludźmi, żeby one były oparte na życzliwości. To słowo życzliwość jest, myślę, bardzo istotne, gdy chodzi o styl życia, bo życzliwość oznacza życzyć komuś dobrze. Ono nie zakłada, że ten drugi człowiek musi mnie życzyć dobrze. że jest dla mnie dobry, czy że mnie poważnie traktuje, tylko że ja jemu życzę dobrze. Niezależnie od tego, kim on jest. I w związku z tym życzliwość to jest to, co jest w moich rękach. Nikt nie może mnie uczynić nieżyczliwym człowiekiem. Natomiast zawsze jest pytanie, jeśli patrzymy na konkretnego człowieka i dobrze mu życzymy, to znaczy, czego mu życzymy. I w zależności od tego, w jakiej on jest kondycji, jakby co się z nim dzieje, to jednemu życzymy dobrze w tym sensie, żeby nadal działo się to, co się do tej pory dzieje, a drugiemu, żeby się nawrócił, żeby się zmienił. Ale z powodu życzliwości dla tego człowieka i tego zatroskania o niego, ale o niego jako osobę. I tutaj nasza wiara jest czymś bardzo istotnym, gdy chodzi o tę cnotę życzliwości, bo z jednej strony to jest przykazanie miłości, miłości przyjaciół i nieprzyjaciół, ale z drugiej strony życzliwość oznacza ostatecznie troskę o zbawienie drugiego człowieka. Czyli jeśli ja mu naprawdę dobrze życzę, to marzę o tym, żebyśmy kiedyś się razem znaleźli w niebie. I teraz, co jest konieczne do tego, żeby w jego życiu to się mogło zrealizować? Więc jest ten element właśnie życzliwości, gdy chodzi o relacje. I teraz drugi bardzo ważny element, myślę, tutaj Jan Paweł II mocno nas tego uczył, to jest kwestia solidarności. Jest jedna z zasad katolickiej nauki społecznej, nazywa się zasadą solidarności. I ja pamiętam, jak papież na Zaspie w Gdańsku w 1987 roku mówił, że solidarność jest jedni i drudzy i nigdy jedni przeciw drugim. I dalej rozwijał tam myśl świętego Pawła, że to jest to niesienie brzemiona razem. Jedni drugich brzemiona nosić. I to nauczanie o solidarności w takim właśnie rozumieniu, ono tak naprawdę w tej formie jest czymś nowym w myśleniu w Kościele. Słowo solidarność wcześniej nie było potrzebne. Wystarczało mówienie o miłości społecznej. Więc w tym kontekście niejako właśnie polskim to się zrodziło. I zwróćmy uwagę, że w tym słowie jest z jednej strony to, żeby nie zostawić drugiego człowieka samego, że nie przerzucamy ciężaru na jego barki, tylko raczej staramy się mu pomóc. I druga rzecz to jest kwestia stosunku do konfliktu. I myślę, że z tego powodu to nauczanie o solidarności było bardzo ważne, ponieważ marksizm zakłada zaognianie konfliktu. Czyli, że jest może na przykładzie ich stosunku do socjaldemokracji to było bardzo widoczne, że jest to fatalne położenie klasy robotniczej i teraz okazuje się, że każdy, kto próbuje klasie robotniczej pomóc, jest największym wrogiem marksizmu. Każdy, kto próbuje ulżyć, jest największym wrogiem. Dlaczego? Bo ta przemiana marksistowska świata zakłada, że trzeba doprowadzić, żeby robotnikom było tak źle, że wybuchną. Czyli trzeba najpierw pogorszyć ich los. Jak on już będzie całkiem nie do zniesienia, to wtedy będzie rewolucja. Czyli należy zaognić konflikt. I teraz w świetle różnych konfliktów, które się dzieją, proszę zwrócić uwagę, że albo przyjmuje się taką jakby taktykę zaogniania konfliktu i to jest oparte na marksizmie, albo wygaszania konfliktu. Bo chcemy porozumieć się z drugim człowiekiem. Nie chcemy go zniszczyć. Tylko zakładamy, że on też ma dobrą wolę, że może założenie dobrej woli na początek to jest za dużo, ale założenie, że ma sumienie, to jest właśnie to, o co chodzi. W encyklice Centesimus Annus papież Jan Paweł II, kiedy analizuje, dlaczego komunizm upadł, mówi, upadł z jednej strony dlatego, że robotnicy potrafili być solidarni, ale nie tylko ze sobą, ale jakby ze społeczeństwem. I z drugiej strony dlatego, że znaleźli sposób na działania bez przemocy, taki przeciwstawiania się opresji, który jakby stawiał tę drugą stronę, ale tak pod ścianą, ale w tym znaczeniu, że oni musieli zrozumieć, że są po złej stronie. Że ich sumienie już nie mogło udawać, że bronią jakiegoś dobra. I papież mówi, ludzie tego nie wytrzymują normalnie. Człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, że jak złe jest to, co robi, nie potrafi tego znieść. Dopóki potrafi okłamywać sumienie, to jakoś sobie radzi. I stąd ten pomysł na rozwiązywanie konfliktów właśnie poprzez solidarność i poprzez odwoływanie się do prawdy i do sumienia. Ale jest to możliwe wtedy, kiedy nie chcemy zniszczyć przeciwnika, tylko chcemy jakby go odzyskać dla człowieczeństwa. To jest jeden z takich, myślę, bardzo ważnych elementów, gdy chodzi o taki chrześcijański styl życia w życiu społecznym. I stąd też niesamowicie istotne jest, żeby jakby nie dać się wciągnąć właśnie w taki konflikt, w którym chodzi o to, żeby tego konfliktu było jak najwięcej. W tym wszystkim, w tym myśleniu o życiu społecznym zawsze jest ten element, który związany jest właśnie z tym wymiarem takim instytucjonalnym, to znaczy jak życie ludzi jest zorganizowane i te instytucje mogą być dobre albo złe, lepsze albo gorsze, nigdy nie mogą być doskonałe, ale nawet najlepsze instytucje nie będą funkcjonować właściwie, jeśli nie będzie tych odpowiednich ludzi, odpowiednich w sensie kompetencji moralnych. Jan Paweł II w związku z tym szeroko opracował jakby całe takie podejście Kościoła katolickiego do demokracji, mówiąc o tym, co w tej demokracji jest dobrego. Poczynając od pierwszej takiej rzeczy, że w demokracji można pokojowo zmieniać rząd. Czyli jak ktoś wygrywa wybory, to jest szczęśliwy, jak przegrywa, to jest nieszczęśliwy, ale w ustroju demokratycznym przegrywając nie spiskuje, tylko przygotowuje się do następnych wyborów, bo wie, że za 4 lata będzie miał następną szansę, jeśli jest demokratą. To wie, że nie spiskuje się, tylko ustrój demokratyczny polega na tym, że jest możliwość pokojowego przekazywania władz. I w tym kontekście, na przykład to dzisiaj chyba prezydent Trump, który wybitnie nie ma ochoty przestać być prezydentem, tak? Ale równocześnie powiedział, jak to ważnie ogłoszą, to się wyprowadza. To znaczy nie trzeba będzie wojska, żeby mnie usunąć z Białego Domu, bo są reguły demokracji. I tą pierwszą to jest to, że wyłania się w pewien sposób pokojowy władzę i że pokojowo można tę władzę zmienić. W związku z tym nie ma tego konfliktu, który byłby na ulicach, bo to nie jest ten sposób działania. I teraz drugim elementem to jest to, że w demokracji jakby jest najwięcej miejsca na podmiotowość człowieka w życiu społecznym. To znaczy możemy coś powiedzieć na temat tego, jak byśmy chcieli, żeby było zorganizowane nasze państwo, nasze życie społeczne. I możemy w związku z tym również nie tylko jakby wypowiedzieć się, ale również na co dzień być aktywnymi. Czyli teraz jak patrzymy na tę organizację życia społecznego, to Kościół tutaj mówi o potrzebie tego, co się nazywa wspólnotami pośrednimi, czy społecznościami pośrednimi. Czyli, że między rodziną a państwem potrzebne są inne jeszcze wspólnoty, jakby na różnych poziomach, które są w pewnym sensie jakby sprofilowane. W społeczeństwie średniowiecznym w mieście właściwie każdy należał albo do jakiegoś cechu, albo gildii. To znaczy taka sieć relacji społecznych była niesamowicie gęsta. To powodowało na przykład, że nie wiem, książę czy król nie mógł wyłuskać jednej osoby ze społeczeństwa, które naraził się. Bo jak zabrał się za szewca, to cech szewców występował w jego obronie. Ta tradycja została zerwana przez rewolucję francuską, która zabroniła zrzeszenia się. I teraz zakaz zrzeszania się, który potem przeszedł do innych krajów, on spowodował, że właśnie robotnicy, kiedy była epoka industrializacji, że robotnicy nie mogli bronić swoich interesów, bo stowarzyszenie się było nielegalne. Gdyby żyli przed rewolucją francuską, to wszystko byłoby legalne. W związku z tym te wspólnoty by powstawały jakby samorzutnie w momencie, kiedy pojawiał się jakiś problem czy jakiś interes. I Kościół mówi o tym, że w tym społeczeństwie demokratycznym tam musi być miejsce na to, żeby ludzie organizowali się także w inne wspólnoty społeczności, które są pomiędzy tym poziomem rodzinnym a poziomem państwowym. Myślę, że każdy z was należy do różnego rodzaju takich wspólnot, bo to począwszy gdzieś od jakiejś tam wspólnoty mieszkaniowej, poprzez gdzieś szkoły na przykład i jakieś samorządy rodziców i inne jakieś aktywności. Ale w tym myśleniu o życiu społecznym chodzi o to, żeby ta sieć relacji społecznych i jakby zorganizowania była możliwie gęsta. I teraz, jeśli na chwilę wrócimy się jeszcze do przedsiębiorstwa, to znaczy tego miejsca pracy, gdzie spędzamy wiele czasu, to o ile mówiliśmy na początku o zasadzie pomocniczości, ale tłumacząc to powiedzmy od tych najmniejszych społeczności i gdzieś w stosunku do państwa, to zasada pomocniczości również ma nam towarzyszyć jakby w każdej z tych wspólnot, do których należymy. Czyli na przykład, no, jeśli ktoś jest szefem w jakimś przedsiębiorstwie, no, dzisiaj stosunkowo dobrze to już rozumie współczesna ekonomia, to zostawia możliwie dużo pola do działania, do własnej inicjatywy swoim pracownikom. Bo oni tylko wtedy jakby będą pracować jako ludzie, to znaczy używając wszystkich swoich talentów, także tych, za które im nie płacą. W momencie, kiedy mają tę możliwość swobodnego działania. I to oznacza jakiś rodzaj jakby wiary w tego drugiego człowieka, że pozwalamy mu spróbować, jakie są jego talenty, a dopiero w momencie, kiedy sobie nie radzi, to wtedy jest pytanie, jak można mu tutaj przyjść z pomocą i jakiego typu pomocy on potrzebuje. Tak? Ale to również w takich zwyczajnych relacjach oznacza jakby niestrofowanie ludzi. Czekamy, pozwalamy działać i teraz jak nie całkiem sobie radzi, to myślimy, jak mu pomóc, znaczy czego mu brakuje do tego, żeby zaczął sobie radzić. Natomiast staramy się go nie gasić, bo on nie jest nam potrzebny jako taki pasywny podmiot, tylko jako ktoś, kto używa wszystkich swoich zdolności, jakie ma. Można się zastanowić, na jakim stanowisku on powinien być w tym miejscu pracy, żeby to używanie wszystkich swoich talentów było właściwie wykorzystane. Więc myślę, że już powinniśmy kończyć w tym momencie. Trochę podsumowując, mamy tą pierwszą rzecz, że to, jak wygląda życie społeczne, zależy od tego, kim jest człowiek, na który to życie konkretnej wspólnoty, jacy to są ludzie. I w związku z tym to jest kwestia i wychowywania, ale też tej indywidualnej troski jakby o własne człowieczeństwo. Czasem to widać od razu, że to ma jakieś przełożenie, ale jest taki ładny obraz u Seneki, znowu pogańskiego myśliciela, gdy chodzi o skuteczność działania, że czasem jest tak, że za coś się zabieramy i widać efekt. On mówi, ale popatrz, jak położysz gdzieś zioła, to nic z nimi nie musisz robić, one działają. One powodują powrót człowieka do zdrowia. Po prostu wystarczy, że je tam położysz. I to mówi w tym kontekście, że właśnie wystarczy być cnotliwym człowiekiem i nawet jak nie masz tego przełożenia natychmiast, to jednak ta cnota działa. I w związku z tym patrzymy na tę kwestię właśnie tej życzliwości, solidarności. I te różne typy miłości, które powodują, że wspólnoty różnego rodzaju, a także i wspólnota państwowa funkcjonują. Myślę, że to może już, gdy chodzi o takie wprowadzenie, wystarczy. Jeśli gdzieś są jakieś szczególne pytania, niekoniecznie odnośnie tego, co dzisiaj mówiłem, to możemy do nich wrócić.